O przygodach Ashera Rubina ze światłem, jego dziadka zaś z wilkiem. W zeszłym roku dotarła do Lwowa wiadomość o trzęsieniu ziemi w Lizbonie. Wiadomości rozchodzą się wolno. Te, które znalazł Asher w ilustrowanej rycinami broszurze, okazują się przerażające. Asher studiuje je wciąż na nowo, kilkanaście razy. Jest wstrząśnięty i nie może przestać na nie patrzeć. Przed oczami ma sceny jak z sądu ostatecznego. Właściwie o niczym innym nie może myśleć. Mówią o stosach trupów i Asher próbuje sobie wyobrazić, ile to jest te 100 000. To więcej niż ludzi we Lwowie. A trzeba by jeszcze dodać okoliczne wsie i miasteczka, wszystkich wezwać do tego apelu, chrześcijan i Żydów, Rusinów i Ormian, dzieci, kobiety i mężczyzn, starców, zwierzęta, niewinne krowy, psy przy budach. Ile to jest 100 000? Potem jednak, gdy trochę się uspokaja, myśli, że przecież to nic wyjątkowego. Chyba nikt nie policzył ofiar Chmielnickiego. Całe wsie, miasta, odcięte szlacheckie głowy poniewierające się po dziedzińcach dworów, Żydówki z rozciętymi brzuchami. Gdzieś słyszał, że razem zostali powieszeni szlachcic Polak, Żyd i pies. Lecz mimo wszystko do tej pory nie widział Asher podobnych rycin, gdzie ujęto by graficznie, starannie wyryto na metalowej płycie sceny, jakie przechodzą ludzkie pojęcie. Ten oto obraz wrasta mu w mózg. Widzi odmęty, które szturmują miasto. Wygląda to tak, jakby rozpętała się wojna żywiołów. Ziemia broni się ogniem przed wodą, ale żywioł wody jest najsilniejszy. Tam, gdzie przejdą fale, nie zostawia nic żywego, burzy i rozmywa. Okręty wyglądają jak kacze piórka na stawie. Ludzie są w tym Armagedonie prawie niewidoczni. To, co się dzieje, jest nie na ludzką miarę. Z jednym wyjątkiem, w łodzi na pierwszym planie stoi człowiek, pewnie wielmoża, bo ma piękne ubranie, i wznosi złożone do modlitwy ręce ku niebu. Asher z mściwą satysfakcją patrzy na rozpaczliwy gest owego człowieczka i na to, że na obrazku nie ma właściwie nieba. Zredukowane zostało do cienkiego paska nad połojowiskiem. Bo jakże mogłoby być? Mieszka od 4 lat we Lwowie, prowadzi praktykę, leczy oczy. Z pewnym szlifierzem soczewek dobiera szkła niedowidzącym. Nauczył się tego trochę na studiach we Włoszech, ale teraz właściwie sam rozwija swoją wiedzę. Największe wrażenie zrobiły na nim jedna książka, którą stamtąd przywiózł, i jeden fragment, niby fundament jego studiów, dewiza. I ujrzałem, pisał jej autor niejaki Newton, Anglik, że światło kierujące się ku jednemu krańcowi obrazu istotnie ulegało załamaniu w stopniu o wiele większym niż to, które kierowało się ku drugiemu. Tak zatem można wnosić, że prawdziwą przyczyną długości tego obrazu nie jest nic innego jak tylko to, iż światło składa się z promieni o różnej zdolności załamania, które zostały w zależności od stopnia zdolności załamania przekazane w stronę różnych miejsc na ścianie. Ojciec Ashera był kabalistą, który zajmował się głównie światłem, choć był też dzierżawcą 2 wiosek w dobrach pana Radziwiła na Litwie. Dzierżawy były więc na głowie matki Ashera, która trzymała wszystko silną ręką. Wieś, w której się osiedlili i mieli karczmę, leżała nad Niemnem. Oprócz kilku zagród były tu jeszcze młyn wodny i mały port ze składem towarowym dla okrętów, które pływały tędy do pruskiego królewca. Dzierżawa była całkiem intratna i rodzice, jako że matka miała wielkie ku temu zdolności i okazała się nader odpowiedzialna, dorobili się majątku na swojej chazace, lepszej niż jakakolwiek arenda. Ojciec Ashera uchodził za bogatego w porównaniu z ubogimi Żydami wokół i dzięki temu oraz z pomocą gminy mógł w odpowiednim czasie wysłać zdolnego syna na zagraniczne studia. Ale żył skromnie, Nie lubił bowiem żadnych nowości, żadnego zbytku. Dla niego byłoby najlepiej, gdyby nic się nigdy nie zmieniało. Asher pamięta, jak pierzchły mu ręce, gdy tylko zajmował się jakimiś pracami na dworze. Skóra pękała, a tam, gdzie dostawał się jakiś brud, powstawała jącząca się ranka. Matka smarowała mu te miejsca gęsim smalcem, także potem nie mógł dotykać książek. Ze swoim bratem żył ojciec Ashera jak Jakub i Ezaw, także w końcu stryj wyprowadził się na Podole, gdzie go potem Asher z pewnych powodów odnalazł i przy nim utknął. W okolicy mieszkali i Polacy, i Rusini, a prowadzoną przez matkę Ashera karczmę lubili wszyscy. Dom był bardzo gościnny i gdy tylko jakiś Żyd zjawiał się z drogi, biedny czy bogaty, matka Ashera witała go kielichem wódki. Stół był zawsze nakryty i jedzenia dość. Przychodził do karczmy matczynej pewien pop z pobliskiej cerkiewki, a był to człowiek gnuśny, ledwie umiejący czytać oraz pijak pierwszej wody. O mały włos przyczyniłby się do śmierci ojca Ashera i niewiele brakowało, a życie rodziny może potoczyłoby się zupełnie inaczej. Przesiadywał ów pop w karczmie całymi dniami z chłopami, nic innego nie robiąc, a jeszcze bałamucąc, kogo się dało. Kazał zawsze zapisywać swoje rachunki, ale nigdy nie płacił. W końcu dziadek uznał, że pop przesadza i przestał mu dawać wódki. Tak bardzo ubodło to owego popa, że postanowił się zemścić. Ojciec Ashera często nielegalnie skupował wilcze skóry od tych, którzy kłusowali. Byli to i chłopi, i drobna szlachta, i jacyś włóczędzy. Kto się odważył? Polowanie na leśną zwierzynę było pańskim przywilejem. Kiedyś w nocy zapukał do domu Asherów pewien myśliwy, od którego od czasu do czasu ojciec kupował wilcze skóry. Teraz też powiedział, że ma wielki okaz w worze, który postawił na ziemi. Dziadek chciał martwego wilka obejrzeć i jakość skóry ocenić, ale było ciemno i późno, a kłusownik się spieszył, więc zapłacił mu tylko, odstawił wór na bok i wrócił do łóżka. Po niedługim czasie rozległo się głośne łomotanie do drzwi i wpadli strażnicy. Od razu zainteresował ich ten wór. Ojciec Ashera myślał, że dostanie grzywne za kupowanie ukłusowanych zwierząt. Jakież jednak było jego przerażenie, kiedy okazało się, że w worku jest ciało człowieka. Natychmiast zakuto go w kajdany i wrzucono do ciemnicy. Szykowano już proces, jako że pop oskarżył ojca Ashera, iż zamordował on tego człowieka własnymi rękami, żeby wytoczyć z niego krew i użyć do macy, co się często zarzucało Żydom. Rozpacz ogarnęła wszystkich. Lecz ojciec Ashera, ów czciciel iskier światła w najgłębszej ciemności, nawet na torturach nie przyznał się do winy i błagał o przesłuchanie myśliwego. Ten najpierw wszystkiego się wyparł, ale wzięty na męki przyznał się, że znalazł w wodzie topielca i zaniósł go do popa, żeby nieboraka pochowano. Pop jednak namówił go do podrzucenia ciała Żydowi, co też myśliwy zrobił. Dostało mu się za to batów od sądu. Ojca Ashera puszczono wolno, ale popowi nic a nic nie zrobiono. Asher już się tego nauczył. Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich. Kto jest gorszy, kto lepszy, zależy od wielu przypadkowych cech. Ci, co mają jasne oczy, myślą z wyższością o tych ciemnookich. Ci ciemnoocy zaś patrzą z góry na jasnookich. Ci, co mieszkają pod lasem, czują jakąś wyższość nad tymi, co mieszkają nad stawami i odwrotnie. Chłopi patrzą z wyższością na Żydów, Żydzi zaś z wyższością na chłopów. Mieszczanie czują się lepsi niż mieszkańcy wsi, a ci ze wsi traktują tych z miasta jak jakichś gorszych. Czy to nie jest spoiwem ludzkiego świata? Czy po to są nam potrzebni inni ludzie, żeby nam dostarczyć radości, żeśmy od nich lepsi? O dziwo, nawet ci, wydawałoby się najgorsi w swoim poniżeniu, znajdują przewrotną satysfakcję, że nie ma już gorszych od nich, a więc właśnie w tym są górą. Skąd to się bierze, zastanawia się Asher. Czy nie dałoby się człowieka naprawić? Gdyby był maszyną, jak to teraz niektórzy mówią, wystarczyłoby przesunąć lekko jedną dźwigienkę czy dokręcić małą śrubkę, a ludzie zaczęliby znajdować wielką przyjemność w traktowaniu się jak równi.